bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. W audycji Czarno na Białym witają Państwa ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
I jest z nami dzisiaj gość, serdecznie witamy, ksiądz Piotr Paćkowski.
Witam serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór.
Proszę Państwa, próbujemy w naszych audycjach kontynuować problematykę związaną z cnotami, związaną z życiem człowieka, jego sposobem zachowania w świecie. Jak zwykle Państwa zapraszamy do udziału w naszej audycji. Przypominamy, że numer telefonu do studia w Siedlcach 25 644 65 55. Można z nami także kontaktować się za pomocą komunikatora gadu-gadu numer 3086 701 oraz za pomocą krótkich wiadomości tekstowych numer 509 056 590. Opłata za wysyłanie SMS-a, tak jak u Państwa operatora w sieci. A my powróćmy może do tego, bo mogą być Państwo troszeczkę zdziwieni tym wstępem muzycznym, który dzisiaj ust Państwo usłyszeli. Dzisiaj będziemy chcieli Państwu trochę zaprezentować inną muzykę w naszej audycji. Myślę, że potem wyjaśni się dlaczego. Natomiast my powróćmy może do tego, o czym rozmawialiśmy miesiąc temu, a mianowicie o cnocie sprawiedliwości. Myśmy między innymi mówili o tym, że w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, że my mamy dochodzić sprawiedliwości dla nas, tylko nasze postępowanie, nasze zachowanie ma być sprawiedliwe. Jednakże w tym całym kontekście cnót jawi się jeden zasadniczy problem, bo mówiliśmy o tym, że człowiek w swoim działaniu odnosi się do świata, który zastaje, ale ten świat musi w jakiś sposób poznać, musi w tym świecie się odnaleźć. I tu się pojawia zapewne problem taki, że małe dziecko, kiedy rozpoczyna swój żywot w tym świecie, nagle okazuje się, że tego świata za mocno nie zna. To co mamy, co ma zrobić, żeby w tym świecie się odnaleźć? Czy dziecko może być sprawiedliwe?
Mam wrażenie, że może tak postawmy raczej sprawę. Ono się nie nagle dowiaduje, że go nie zna. Ono w ogóle go nie zna. Natomiast problem polega na tym, że cały problem naszego życia w ogóle polega na tym, że my się uczymy. Cały czas uczymy się świata i uczymy się zmieniać. My się zmieniamy nieustannie i to nieustanne zmienianie można nazwać wychowaniem, można nazwać ascezą, czyli ćwiczeniem się w nowym człowieku. Można to różnymi sposobami nazwać. Kiedy więc w związku z tym mówimy o cnotach, myślimy sobie o naszych zobowiązaniach wobec świata, skoro przy sprawiedliwości jesteśmy, kiedy mówimy o naszych zobowiązaniach wobec świata, to jawi się problem, i to chyba Grecy dobrze rozumieli, że cnota, jakakolwiek sprawiedliwość także, jest możliwa dopiero wtedy, kiedy człowiek się do niej przysposobi, kiedy się do niej wychowa, kiedy się do niej wyćwiczy. Nic nie jest nam dane, raczej ten świat, który widzimy, jest tak skonstruowany, że nic nie jest nam dane z góry. My to wszystko musimy w sobie wypracować. Dlatego nie ma sposobu na sprawiedliwość, na męstwo, na te wszystkie cnoty, o których mówiliśmy. Nie ma sposobu, jeśli człowiek nie dokona aktu ascezy, askezis, greckie ćwiczenie. Nie dokona aktu ćwiczenia, nie dokona aktu przemienienia siebie, wysiłku przemienienia siebie, wdrożenia się w coś. Dzisiaj często spotykamy ludzi, którzy nam fałszywie mówią, że byśmy byli sobą. No, nieprawda to znaczy? Jest, nie możemy być sobą, bo w ten sposób właśnie nie staniemy się kimś innym, kimś lepszym, kimś nowym. Bo w tej chwili cały wysiłek wychowawczy polega na jakimś takim dziwnym zachowaniu, na dziwnych zasadach. Tymczasem Grecy, trzeba powiedzieć, dosyć mądrze do sprawy podeszli klasycznie, pokazując właśnie, że mamy nie być sobą. Że jesteśmy bardzo spotencjalizowani, kiedy się rodzimy, a mamy dopiero teraz, w ciągu całego swojego życia, dokonać wysiłku stworzenia niejako siebie, wychodząc poza to, kim jesteśmy w danym momencie. My stale gdzieś tam w coś nowego brniemy, w coś nowego, co jest oczywiście związane z naszym celem naszego życia. A więc w tym znaczeniu mówimy, że rzeczywiście świat na samym początku jest dla nas do zrobienia, czy świat, my przede wszystkim jesteśmy dla siebie do zrobienia, do zrealizowania.
No tu się jawi taki jeden mały problem, który w tym wszystkim, co mówisz, bo dwie rzeczy mi się jakoś w międzyczasie pojawiły. Po pierwsze, powiedziałeś o tej nieustannej zmienności, która w nas się dokonuje i praktycznie każdy człowiek dzisiaj by ci przyklasnął. Tylko że tu się pojawia pewien relatywizm, który może ci wejść na zasadzie prostej, że jak ja się zmieniam, to nie ma nic stałego w moim życiu, także i cnota nie będzie czymś stałym. To jest pierwsza rzecz, która się tutaj w tym momencie bardzo mocno pojawi. To pierwsza sprawa, która mi się pojawiła. Druga rzecz, która jest, to jest taka, że mówisz o uaktualnianiu siebie, w wydobywaniu swoich możliwości. Tu również ci przyklasną, prawda? Bo przecież dzisiaj to takie bardzo kreatywne podejście młodego człowieka do rzeczywistości. Nieważne, czy swoją kreację wyładuje malując, powiedzmy, reprodukcję Leonardo da Vinci, czy też malując graffiti na murze, czy też malując w twarz kolegę. Dokładnie, no to ci każdy powie, że to okej, zgadzam się, tylko czy w tym momencie dochodzimy do cnoty?
Oczywiście, no, cały czas zakładając, że jesteśmy w świecie, klasycznym świecie Greków, prawda? Dochodzimy do cnoty nie na tej zasadzie, że jesteśmy kreatywni, w ogóle to jest dziwne słowo skądinąd, no ale dzisiaj bardzo modne.
No modne, bo dlatego użyjemy tego języka na razie.
Tak, więc jesteśmy kreatywni nie w tym znaczeniu, że kreujemy coś innego niż człowieka. Kreując, czy mając sobie dyspozycje, są to dyspozycje człowieka. Istnieją kryteria w związku z tym, które będą odróżniały faktyczne nasze stawanie się od pozornego stawania się. Będą istniały kryteria bardzo wyraźne. To dlatego właśnie cieszę się bardzo, że jest z nami ksiądz Piotr, bo on nam tutaj w pewnych rzeczach pomoże, jak sądzę. Przynajmniej pokaże jedną rzecz jako specjalista od muzyki. Pokaże pewną rzecz, mianowicie nie wszystkie dźwięki są muzyką, zgodzimy się, nie? I w związku z tym to na tej zasadzie troszkę. Nie wszystkie nasze wysiłki,
ale
nie
wszystkie Jankowi nasze... muzykantowi wszystko grało.
To jeszcze coś innego. To jeszcze właśnie układało mu się w pewnego rodzaju harmonię, w pewnego rodzaju szereg dźwięków.
Dobrze, nie wybiegajmy do przodu.
Właśnie, za sekundkę wrócimy pewnie do harmonii. Bo nie ukrywajmy także i tego, że tutaj będziemy korzystali z księdza Piotra stąd, że w ten sposób będziemy korzystali z księdza Piotra, że spróbujemy zobaczyć także na przykład właśnie muzykę w wychowaniu. I ja myślę o czymś takim. Jakby się nam udało to pokazać, że muzyka w wychowaniu, ona nam pomaga zrozumieć to właśnie, że nie każdy wybór człowieka jest wyborem rzeczywiście twórczym, coś robiącym, tak jak nie każdy dźwięk właśnie jest muzyką. Jeżeli zawsze twierdzono, że muzyka jest potrzebna w wychowaniu, no to właśnie to będzie pewien rodzaj muzyki, znaczy rodzaj, źle powiedziane, to będzie zawsze muzyka, tylko po prostu poza wychowaniem znajdzie się to, co muzyką nie jest, choć może czasem mieć pozór muzyki. Tak podobnie jest i z naszym działaniem. Nie każde nasze działanie jest cnotorodne, nie każde działanie stabilizuje charakter. To jeśli chodzi o to, że róbmy, co nam się podoba, rób ta, co chce ta na tej zasadzie. Wiemy o tym, bo i my tak zawsze będziemy robić, co chcemy. Natomiast nie wszystko to, co chcemy, jest rzeczywiście korzystne z punktu widzenia dla naszego rozwoju. To jest takie dosyć oczywiste. A druga sprawa, o której wspominałeś, o tym, że wszystko jest zmienne, no to byśmy musieli wejść już troszkę w troszkę inną problematykę. Nie wszystko jest zmienne. Człowiek kształtuje swój charakter, pozostając sobą cały czas. To ja nie chcę przez to powiedzieć, gdy powiedziałem Państwu tak nieco poetycko, nie bądźcie sobą. Nie chcę przez to powiedzieć, że macie się stać kimś innym, hipopotamami. Prawda? Czy kimś innym w znaczeniu takim, że macie się stać jakąś inną, nową rzeczywistością. Macie sprawić to, że to, co nie jest w tej chwili wasze, stanie się wasze. Staniecie się sobą na innej zastaniemy, bo ja nie chcę tak, żeby to jakoś to brzmiało moralizatorsko. Staniemy się sobą w ten właśnie sposób, że będziemy nieustannie wybiegać poza siebie i to, co jest w tej chwili nie nasze, to, co w tej chwili jest jakoś właśnie nie należy do naszego charakteru, stanie się naszym charakterem. Charakter to jest drugie ja, które się w człowieku musi zrodzić. A charakter, zgodnie z tym, co Grecy powiedzieli, buduje się, bazuje na cnotach.
Znaczy, ja bym to trochę praktycznie o tym samym... praktycznie o tym samym powiedział, tylko trochę innej jak gdyby troszeczkę strony. Otóż kwestia pewnej bazy, od której wychodzimy. Od tego, kim jest właściwie człowiek. Młody człowiek nie musi tego znać, nie musi tego wiedzieć. Od tego ma właśnie kogoś, kto mu pokaże. Jest mistrz. Tym mistrzem na początku są rodzice. Tym mistrzem może być potem...
Co ty mówisz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jest bardzo obrazoburcze dla dzisiejszej młodzieży.
Ja wiem o tym. Zdaję sobie z tego
dzisiaj
sprawę.
Dzisiaj każdy młody człowiek ci powie, że on już wszystko wie i jest doskonały. Dokładnie. W zasadzie, bo jest młody.
Dokładnie.
Jesteś stary pryk i w związku z tym już przestajesz się liczyć w tym świecie,
to,
a on
co,
jest młody.
To, co się dzieje wśród studentów na egzaminach, kiedy nagle, czy na wykładach, kiedy nagle ktoś udowadni im, że czegoś nie wiedzą, to jest od razu atak.
Znaczy, no, często się irytują.
Tak, następuje atak, że jak to? Ktoś mi udowodnił, że czegoś nie wiem. Ale wróćmy na moment do tego, co ja mówiłem. Więc od pewnej koncepcji człowieka, którą przedstawia mi ktoś, kto jest mistrzem, kto już przeszedł pewną drogę. I tutaj chyba byśmy mieli w tym momencie kwestię wychowania. Muszę odnaleźć mistrza. Najpierw to będzie mistrz naturalny. Będą rodzice, bo wiadomo, patrzę się na nich, widzę ich zachowania. Oni mnie zrodzili, więc widocznie mają w tym jakiś plan, zamierzenie. Mogą mi pokazać jakąś drogę. Czyli w tym momencie wychowanie dla mnie osobiście stanowiłoby bardziej nie tyle poznanie świata, który mnie otacza, bo nie jest to na zasadzie Tarzana, który rodzi się wśród małp, ale bardziej poznanie świata od strony ludzi, którzy ten świat już rozpoznawali. Czyli wchodzenie w pewną kulturę, którą oni w tym momencie jak gdyby stworzyli.
To taki konserwatyzm trochę.
Tak, zgadzam się, że to jest konserwatywne, ale pojęcia konserwatywne, liberalne są tak płynne, że na razie może je zostawmy na boku. Natomiast mi chodzi o bardzo prostą rzecz. Dziecko, które rozpoznaje świat, to nie jest dziecko, które jest wrzucone na głęboką wodę i pływa sobie wśród tych całego świata, który jest. Ono znajduje się w pewnej kulturze.
Dlaczego opierasz się, że wychowanie ma polegać na rozpoznaniu świata? Wychowanie ma polegać na tym, żeby człowieka przyzwyczaić, uczynić jego własnym, pewne sposoby reagowania na ten świat, decyzje, wybory, chcenia, uczynić jego własnym. Nie chce się człowiekowi uczyć. Jak sprawić, nie chce się człowiekowi pracować, jak sprawić, żeby to się mu zachciało, prawda? To nie jest kwestia tego, czy on odpozna tylko świat. To jest kwestia tego, w jaki świat, w jaką rzeczywistość on wejdzie, prawda? Czego on ma chcieć. Dlatego właśnie mówię, bardzo cieszę się, że jest ksiądz Piotr. Bo teraz właśnie na przykład jaką bardzo ważną rolę będą mieli na przykład do spełnienia rodzice, żeby na przykład wprowadzić dziecko w świat muzyki. Czy nie tylko rodzice, wychowawcy, żeby wprowadzić dziecko w świat muzyki. Przypomnijcie sobie Państwo, kto was wprowadzał kiedykolwiek i czy wprowadzał w świat muzyki. Muzyki, która za chwilę się, spróbujemy sobie na tym się skoncentrować, jest harmonią. Jest tam, gdzie jest harmonia, jakoś tam pojęta, prawda? Spróbujemy sobie to o tym też powiedzieć. Jest harmonią i ma ten walor wychowawczy, że ona wprowadza w człowieka, uczula go na piękno, czyli właśnie robi z nim coś tak nie tyle poznawczo.
ja bym się chciał w tym momencie jakby włączyć. Zaznaczam, że wtedy będę się starał włączyć, kiedy pojawią się te rzeczywiście wątki dotyczące wprost muzyki. Ja chciałbym się odnieść do tego pierwszego utworu, którego żeśmy słuchali. To był fragment mszy Hamol Jana Sebastiana Bacha i początkowy moment credo, czyli wyznania wiary. Chcę się odnieść właśnie do tego utworu, ponieważ w Muzeum Jana Sebastiana w Lipsku, gdzie Bach był kantorem w tamtejszym kościele, w księdze pamiątkowej zachował się taki wpis. Jeżeli słucham mszy Hamol Bacha, to wiem, dlaczego ludzie wierzą w Boga. Czyli świat muzyki ma możliwość, ja może po prostu wartościuję już w tym momencie, jeszcze nie pokazuję jakby samych mechanizmów oddziaływania, działania muzyki wychowawczo, ale to stwierdzenie pokazuje nam, jak muzyka, jak pięknie może oddawać Pana Boga, jak może przybliżać do Pana Boga, ale również chcę od razu powiedzieć rzecz przeciwną. Parę lat temu było to bardzo chyba takie modne, tak bym to określił. Dzisiaj to już troszkę wyciszyło się, chociaż też wiele elementów jeszcze w dyskusji publicznej pojawia się, że muzyka wpływa degradująco na człowieka. Że pojawiła się muzyka bardzo ostra, bardzo specyficzna, świadomie i tak ustawiona, manipulowana po to, żeby wpłynąć właśnie na człowieka, żeby mu przedstawić jakieś treści, dostrzegaliśmy wtedy bardzo negatywne, satanistyczne treści, które powodują zdołowanie człowieka, powodowanie, że znajduje się w jakiejś depresji, że zaczyna jakoś nieracjonalnie myśleć. Muzyka, która powoduje swego rodzaju otumanienie. To tego typu przykłady pokazują nam, jaki może być wpływ muzyki. I teraz, jeżeli mówimy o wychowaniu, i chcemy wpleść w to sprawę muzyki, to musimy zdawać sobie sprawę, że ta muzyka może poprowadzić nas też w różne kierunki. Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, kto taką teorię wysnuł, ale myślę, że to jest jakoś w pedagogice uznane, że jeżeli młody człowiek, małe dziecko w pewnym okresie dostanie pewnego rodzaju jakąś porcję wartościowych, dobrych rzeczy, to mimo, że on w danym momencie, mając 8-10 lat, odwróci się w pewnym momencie od tego, bo świat go będzie pociągał w inne jakieś rzeczy, to gdzieś w pewnym momencie przychodzi do niego pytanie, co tak naprawdę jest wartościowe. I on musi się wtedy może odwołać się do tego, co sam przeżył, czego sam doświadczył. I wydaje mi się, że właśnie w tym względzie, w jakimś wymiarze naszego życia, muzyka może okazać się bardzo pięknym, bardzo dobrym sposobem po to, żeby uwrażliwić dziecko na dobro, na piękno, myślę, że na wiele jeszcze innych wydarzeń. I to jest jakby taki mój punkt widzenia, jeżeli chcielibyśmy tak konkretnie mówić.
Wydaje właśnie, że dlatego dobrym przykładem takiego czynnika wychowawczego jest muzyka, dlatego że ona właśnie zwraca uwagę na kilka ważnych rzeczy w człowieku, które muszą się w człowieku narodzić. Właśnie między innymi czułość. Czułość nie w sensie czułości emocjonalnej, tylko czułość na rzeczywistość. Czułość na to, co w rzeczywistości jest prawdziwe, na to, co w rzeczywistości jest dobre i to, co jest w rzeczywistości piękne. W muzyce odnajdziemy właściwie głównie ten walor estetyczny, chociaż pewnie byśmy powalczyli, gdyby przyszło nam zastanawiać się nad tym.
Myślę, że dojdziemy do tego
do tej elementu. Kwestii. Może uda nam się jakoś przynajmniej choć troszeczkę w audycji na tę sprawę zwrócić
Znany
uwagę.
Taki dyrygent, szczególnie specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej, mówi, że dzisiejszy świat właściwie odbierając muzykę opiera się tylko i wyłącznie na elemencie estetycznym. Coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, ewentualnie patrzy, bo bardzo często wiele dzieł jest ciągle powtarzanych, patrzy jak to było wykonane, czy lepiej, czy gorzej, co nowego zostało wprawstawione. Natomiast dawniej ta muzyka była dużo ściślej związana z życiem, dużo ściślej przekazywała emocje człowieka. Co ciekawe, ten dyrygent, Philip Arnoncourt, mówi, że dzisiaj tego rodzaju rolę spełnia muzyka rozrywkowa, muzyka współczesna, która towarzyszy nam ciągle w życiu. My na nią jakby żywo reagujemy. A w odniesieniu do tak zwanej muzyki poważnej właściwie zachowaliśmy dystans tylko obserwatorów i określenia estetycznego tego zjawiska. No ale to myślę, że jeszcze w tym kierunku jakoś spróbujemy sobie coś powiedzieć.
To teraz, proszę Państwa, zaproponuję Państwu chwilę przerwy właśnie z muzyką.
Ja, jeśli można, to uprzedzę troszeczkę Państwa, bo może być to na początku troszkę szok. Ja sobie ułożyłem, ponieważ tak umówiliśmy się, że ja dzisiaj przygotuję troszkę tej muzyki, ja sobie ułożyłem muzykę w pewnego rodzaju kolejności jakiejś takiej. To niekoniecznie musi być kolejność taka chronologiczna, jak to się rozwijało. Ale chciałbym, żebyśmy posłuchali muzyki, która jest oparta na tradycyjnym wykonawstwie. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pewnych środowisk w różnych regionach świata, które zachowały żywą tradycję sprzed wielu, wielu wieków. To są pierwsze wieki wręcz chrześcijaństwa. My oczywiście nie możemy w 100% stwierdzić, że tak to brzmiało w IV, V wieku. Niemniej jednak to jest, jak mówią wykonawcy, oparte na zachowanej żywej tradycji. I chciałbym, żebyśmy w tej chwili posłuchali takiej pieśni, która była wykonywana podczas obrzędów zaślubin, pieśni o młodzieńcu, ale w takiej estetyce właśnie dawnej, tradycyjnej muzyki. Jest to pieśń gruzińska. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych będzie to dosyć szokujące wrażenie, ale myślę, że warto tego typu muzyki posłuchać, bo zapewniam, że jest ona fascynująca.
Oh.
czarno na białym.
Witam Państwa ponownie po krótkiej przerwie, po fascynującym
przejściu
właśnie na okolice Kaukazu. Ostatnimi czasy było to nam dość bliskie. Nawet swego czasu mieliśmy pieśni, które krążyły po internecie, też gruzińskie, o słynnej jaskółce i braciach, którzy nie powrócili z wojny. Ta pieśń zresztą kończyła się pięknym stwierdzeniem: wiosna znowu przyjdzie, a jaskółki znowu wrócą. Ale to inna bajka. Proszę Państwa, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Przypominam numer telefonu do studia 25 644 65 55, numer komunikatora gadu 30 86 701, oraz można przesyłać do nas SMS-y na numer 509 056 590.
Może ktoś, kto uprawia muzykę, kto się uczy, dokładnie, uczeń jakiś, chórzysta, chciałby się podzielić, czym jest właśnie dla niego muzyka, w jaki sposób ona wpływa na kształtowanie.
Księży Piotrze, masz chór chłopięcy, z którym jesteś już od kilku lat, można powiedzieć nawet pewnie od kilku pokoleń. Masz, można naocznie niejako, możesz zauważyć, w jaki sposób i czy mógłbyś wskazać jakiś taki mechanizm, w którym człowiek, obcując z muzyką, nabiera szlifów, że się tak wyrażę, czy sznytu odpowiedniego. Czy widzisz coś takiego w młodych ludziach, którzy właśnie obcują z muzyką? I co by takim mechanizmem miałoby być? Czego oni się uczą w gruncie rzeczy w ten właśnie sposób, że ta muzyka gdzieś tam w nich wchodzi?
Kiedy my mówimy o wpływie muzyki na proces wychowania, to rzeczywiście nam się nasuwa pytanie, na które odpowiedź jest bardzo trudna, że to wprost sama muzyka jakby w jakiś sposób oddziaływuje. Tymczasem ja, tak prawdę mówiąc, jest mi bardzo trudno dostrzec ten mechanizm. To jest pewnego rodzaju proces, który nagle, nie we wszystkich, ale nagle w pewnym momencie otwiera młodemu człowiekowi jakąś inną rzeczywistość.
Muzyka coś otwiera.
Coś otwiera, coś mu pokazuje. Myślę, że to nie tylko muzyka. Myślę, że to jest cały szereg działań, czynności, środowiska, w którym on przebywa. Wspomniałeś tutaj o tym, że prowadzę chór chłopięcy. Do tego chóru przychodzą chłopcy z trzeciej klasy szkoły podstawowej, nie mający najczęściej pojęcia zupełnie o muzyce. I teraz na przykład widzę taki rozwój dwukierunkowy, że ci, którzy kompletnie nie mieli do tej pory nic wspólnego z muzyką, nagle zaczynają się tym interesować, bo w szkole najczęściej, myślę, że nie w każdej szkole, nie można tego generalizować, ale w wielu, wielu szkołach wychowanie muzyczne, to jest też ciekawe stwierdzenie, wychowanie muzyczne, to jest coś, o czym my tu w tej chwili mówimy, to nie jest tylko nauczenie takiej czy innej dźwięków, piosenki,
tak, tak, prawda? Czyli nawet rozpoznawania nut, nawet nie
tak
o to
jest,
chodzi.
Nawet nie o to chodzi. To jest jakiś proces, który się dokonuje. Ci chłopcy, którzy powiedzmy mieli na słabym poziomie lub w ogóle nie mieli wychowania muzycznego, nagle zaczynają się interesować muzyką. Na przykład chcą, żeby rodzice zapisali ich do szkoły muzycznej. Czyli chcą jakiegoś pogłębiania dalszej umiejętności gry na jakimś instrumencie, śpiewu i tak dalej. Taki przykład, który chyba ja już tobie kiedyś opowiadałem, czy ty nawet mi to opowiedziałeś, bo to z kręgu twoich znajomych wyszła sprawa, że chłopiec miał mieć jakieś urodziny czy imieniny i ktoś tam się zastanawiał, jaki prezent mu kupić, i on, chłopiec w piątej czy szóstej klasie, mówi, że chciałby dostać płytę właśnie z utworami Jana Sebastiana Bacha, co spowodowało wielkie zdziwienie u rodziców, bo młody człowiek nagle zaczyna myśleć takimi kategoriami, o których by się oni nie spodziewali. To jest jeden taki rozwój, zainteresowania muzyczne. Ja, który pracuję, jeszcze się przy tym zatrzymam, który pracuję z chórem przy okazji śpiewu tego chóru podczas liturgii, też zwracam uwagę na pewnego rodzaju wychowanie takie religijne. Szczególnie w kontekście muzycznym. I na przykład po 2-3 latach pracy w chórze ja mam tego typu rozmowy z chłopcami, ktoś tam zwraca uwagę, a w tym kościele to zupełnie śpiewy dzisiaj nie pasowały do liturgii słowa. Coś, co ich uwrażliwiło na, podczas tej pracy na skorelowanie treści liturgii z treścią śpiewów, które tutaj funkcjonowały. Wydaje mi się, że to jest dla młodego człowieka jakieś wielkie, wielkie odkrycie. I proszę zwrócić uwagę, ja nie dostrzegam tutaj właśnie procesu, ja nie dostrzegam śrubokręta, który w danym momencie podkręca
tak,
go.
Z dokładnym scenariuszem, co w którym tak momencie jest. Podkręcić.
Bo to są też oczywiście jakieś jednostkowe przykłady i ktoś może się tym chwalić, może opowiadać, ktoś inny być może zachowuje w sobie jakieś tam przemyślenia, ktoś inny w ogóle czegoś takiego nie przeżył. Inny taki rozwój, oprócz tego muzycznego, wydaje mi się, że jest związany z pewnym zwracaniem uwagi na jakieś wartości podczas prób, podczas przygotowywania jakiejś muzyki. Za chwilę może o tych wartościach jakieś spróbuję powiedzieć. Ale kiedy spotykam się ze starszymi chłopakami, którzy już z chóru odeszli i są na studiach, i kiedy przychodzą i mówią, proszę księdza, ksiądz sobie nawet nie zdaje sprawy, jak wiele dała mi praca w chórze, śpiewanie w chórze. Kiedy ja się spotykam w tej chwili, wyjechałem na zupełnie obcy teren, spotykam się z kolegami i teraz jaka jest ich hierarchia wartości? Jak oni podchodzą do godności kobiety? Jak oni podchodzą do uczciwości? Jak oni podchodzą do rzetelnej pracy? Jak oni podchodzą do jakiegoś takiego, nazwijmy to ogólnie, savoir vivre'u? To mi się w głowie nie mieści. Nam to jest to, że myśmy wzrastali w pewnej atmosferze, że kobietę trzeba przepuścić w drzwiach, że jeśli coś niesie ciężkiego, to trzeba jej pomóc. Bardzo ciekawy przykład, kiedy z chórem pojechaliśmy do Niemiec i właśnie chłopcy postanowili, a tam spotykaliśmy się z chórem dziewczęcym i po prostu dla tych dziewczyn to był szok, że kiedy one wchodziły do autobusu, to nasi chłopcy ich przepuszczali. Kiedy miały walizkę do zapakowania do autobusu, to żadna z nich nie pakowała tego sama, tylko nasi chłopcy po prostu wzięli, zapakowali cały autokar chóru dziewczęcego, tak, że one palcem nie kiwnęły. To było dla nich coś dziwnego. Być może, ja nie wiem, w świecie zachodnim już tego typu standardy zachowania są...
Tam kobiety są z całkiem dobrymi mężczyznami, sobie świetnie radzą jako mężczyźni, więc niepotrzebna im mężczyźni są.
Natomiast ja wiem, to mi mówią właśnie chórzyści, że oni to wynoszą z chóru. Na pewno to jest jakiś tylko wycinek życia, bo do tego dochodzi rodzina. Przecież ja przebywam z nimi 2-3 godziny w tygodniu, prawda? Więc to musi być korelacja z wieloma jeszcze
czynnikami. Czyli muzyka, czy w ogóle takie, to jest takie otwarcie drzwi.
Myślę, że jest to jakieś otwarcie drzwi. Myślę, że jest to spojrzenie dużo szersze. I tu w trakcie utworu żeśmy mówili sobie o tym, że muzyka uczy jakiegoś nowego języka. Języka, którym można się porozumieć właśnie z kimś, kto pochodzi z innego kraju, mówi innym językiem, ale w dziedzinie muzyki nagle zaczynamy przeżywać emocje, pewne
może
rodzaje
więcej
emocje,
nawet niż
może
emocje,
więcej
prawda?
Niż... Tak.
Właśnie, czy to jest ta kwestia tej estetyki. Czy dałoby się to sprowadzić? Bo nawet jak tutaj zacząłem mówić o estetyce, to tak troszkę spotkałem się z taką waszą reakcją, że to, no to nie tylko estetyka. No właśnie, czy estetyka to musi się kojarzyć od razu z pewnym subiektywizmem z jednej strony, że jak estetyka, to każdy ma swoje gusty i takim właśnie czysto emocjonalnym podejściem. To znaczy, że tylko
nie,
tak...
No to co Piotr mówił bardzo mocno o tym, że następują pewne w związku z wychowaniem muzycznym, o którym rozmawiamy, następują pewne wynikiem tego są pewne zachowania, które z muzyką mają
wydawać by się mogło niewiele wspólnego.
Przeniesienie walizki dziewczyny do autobusu nie jest jakoś związane z harmonią muzyczną, bo na tej zasadzie, ale jednak mimo wszystko jest tym.
I oczywiście tego typu zachowania można się nauczyć w inny też sposób.
To, co mówiliście o pewnej wrażliwości. Mi się wydaje, że problem jest gdzieś indziej, bo my w gruncie rzeczy wobec tego świata, który jest wokół nas, ja jednak będę się upierał przy tym świecie i znajdowaniu się w tym świecie, bo dzieciak, który się urodzi, wychodzi na świat, spotkanie ze światem to jest najpierw krzyk i płacz, bo tam było lepiej, był ograniczony ten świat.
Ty tak to pamiętasz, ja to mam, pamiętam.
Wiesz, ja jestem jak brat Klaus ze Szwajcarii, prawda? On pamiętał, co było w czasie chrztu i przed chrztem, ale to już zostawmy ten temat. Na boku. Natomiast chodzi o zupełnie inną sytuację. Nagle gdzieś się pojawia ten świat, w którym się muszę odnaleźć. I wydaje mi się, że Piotr faktycznie dobrze powiedział o pewnej wrażliwości na ten świat. My możemy stracić wrażliwość w ten sposób, że będziemy traktować ludzi jak, tak jak ten niewidomy. Widzę ludzi jak jakieś rzeczy, jak jakieś cienie przechodzące, które mnie w ogóle nie interesują. Świat, a ten świat może mnie w którymś momencie zachwycić. To, co Platon powiedział. Filozofia zaczyna się od tego, że najpierw ja zobaczę harmonię świata, która mnie zachwyci.
Czyli jednym słowem, bo jeżeli mówimy o muzyce i wychowaniu, o takiej filozofii naszej wychowania, to jednym słowem najważniejsza sprawa jest taka, żeby w człowieku otworzyły się jakieś drzwi, jakieś... Człowiek wychowany będzie nie wtedy, kiedy nauczy się sprytnie w tym świecie odpowiedni sposób zachowywać, lecz właśnie wychowanie to jest rozszerzanie siebie, to nie jest przymnażanie sobie różnego rodzaju zewnętrznych rzeczy, które do mnie przychodzą. Jeśli mówimy cały czas od dłuższego czasu już o cnotach, to mówimy to w perspektywie takiej edukacyjnej. Prawda? To znaczy, że my musimy, i to właśnie podkreślali chyba greccy filozofowie zawsze, o co mam zabiegać? O cnotę. Mhm. Czyli co to znaczy? Jak to przełożyć na nasz język? Mam zabiegać właśnie o to, co możemy nazwać w pewnym momencie wrażliwością. O to, co możemy nazwać w którymś momencie konsekwencją. O to, co możemy nazwać w jakimś tam innym momencie pracowitością.
Nazwijmy dobrem.
Dobrem. Tutaj padały słowo wartości. Nazwijmy to po prostu tutaj dobrem. Za wartości się strzela, więc...
Do mnie?
Tak, ostrożnie ze słowem wartości. No ale rozumiemy, że jest to język właśnie codzienny naszej dzisiejszej, naszego dyskursu etycznego czy estetycznego. Mówi się o wartościach. Więc w związku z tym, no właśnie, mamy te dobra, które... I to dobra wewnętrzne.
I ja chcę powiedzieć, że ja w tej chwili jakby też załapałem, chyba by mi lepiej odpowiadało słowo dobro.
Prawda? Jak człowiek sobie te sprawy ułoży, to od razu tak widać, że słowo wartości tylko tak miesza jest. W głowach ludziom. Natomiast pewne dobra, które właśnie sprawiają, dobre jest dobrem dlatego właśnie, że czyni nas bardziej.
Tak jest.
Jesteśmy bardziej tak przez to. My jesteśmy bardziej. Nie tyle więcej mamy, nie tyle więcej jakoś tam zorganizowaliśmy sobie świata, tylko to, o czym mówisz, Jacku, tej harmonii. Ta harmonia świata w jakimś sensie odkrywana, ona niejako otwiera coś w nas.
Nie chodzi mi o pływające delfiny w oceanie. To też to jest jakaś forma ułożenia elementów. Chaos też jest jakąś harmonią, jakby na to nie patrzeć. Jest jakąś, bo one się znajdują w jakiejś relacji.
Harmonia jest jakimś chaosem.
Ale uporządkowanym. Zresztą Staudinger kiedyś napisał, prawda, że na początku był chaos, a potem zaczęło się stworzenie. Więc to taka na boku. Ale o co mi chodzi? Żeby odnaleźć... Arystoteles mówi wyraźnie, dojrzały człowiek to jest ten człowiek, który umie w tym świecie, w którym jest, odkryć, co jest dobrym i ma siłę wybrać to dobro. To jest dojrzały człowiek i on jest wolnym człowiekiem. On wprost mówi, niewolnik to jest ten, który nie potrafi tego rozpoznać i nie ma siły, żeby tego wybrać. To jest niewolnik.
Czyli człowiek wybiera coś, co wcale nie jest do tego przymuszony, chociaż wybiera...
Ale to go musi zachwycić.
No więc to on musi coś w nim otworzyć.
Właśnie,
musi się
w nim
coś otworzyć. Prawda? Dla kogoś, w kim się to nie otworzyło i nigdy nie przekonamy kogoś, czym się nikt nie otworzyło, że jest coś wielkiego w muzyce
ja
Bacha.
Może przejdę
nie przekonamy
na inny poziom, jak pozwolicie.
A jak to zrobić, żeby przekonać?
No, to jest problem.
To, o czym mówisz tutaj troszkę, jest, przepraszam Jacku, jeszcze dokończę tego zdania. To, o czym mówisz, dziecko z trzeciej klasy przychodzi, troszkę może wypchnięte przez rodziców, troszkę może wbrew sobie i tutaj jest jeszcze szansa.
Tak jest.
Prawda? Bo to dziecko jeszcze będzie, bo jako będąc własnością rodziców, jest przez tych rodziców kształtowane właśnie. Jeżeli tego zabraknie, to potem człowieka dorosłego trudno jest przekonać, że teraz usiądź,
i bo to jest piękne.
Powściągnij swoje chuci, że się tak wyrażę, i spróbuj przez jeden, drugi, trzeci, piąty, bo to trzeba zrobić przez askezis, przez ćwiczenie. Jeden, piąty raz dać się otworzyć temu, co z tego wyniknie, nie? To wcale nie jest takie proste u dorosłego człowieka. I dlatego ja myślę sobie tak, czasami, w pewnym sensie, oczywiście to nie na zasadzie jakiegoś pesymizmu, jeśli tego rzeczywiście nie dokona się w młodym wieku, to potem jest to pokolenie stracone.
Tak jest.
Owszem, to się może otworzyć. To się komuś zdarza. Ktoś się zachwyci.
Spotka człowieka, który jest niezwykle przekonujący.
Go zachwyci w jakimś tam momencie. Ale żeby to się stało procesem prawdziwie wychowawczym, to znaczy, żeby to było tak, jak Grecy sobie wymarzyli, że każdy człowiek będzie przechodził przez wychowanie muzyczne i to go otworzy, prawda? To nie. To są właśnie w tym momencie tylko wyjątki. I dlatego właśnie być może ludzie, którzy słuchają muzyki, już nawet nie mówię muzyki poważnej, Bo jak człowiek muzyka poważna jest, może otworzyć.
Bardzo wiele osób mówi, że to jest
głupi termin.
Muzyka poważna, muzyka niepoważna.
No jeżeli ktoś poważnie uprawia muzykę, nawet tak śpiewa jest. Jakieś tam je, to też jest muzyka poważna, śmiertelnie poważna. Pieniądze z tego śmiertelnie ciężkie zarabiają.
Ja chcę tylko to powiedzieć, że okres baroku to jest ta muzyka, którą my dzisiaj uznajemy za muzykę baroku, ona towarzyszyła życiu codziennemu, życiu społecznemu człowieka. Ona była na dworach, ona była w kościołach, również przy okazji jako muzyka towarzysząca kultowi. Tu myślę, niewiele się zmieniło jakoś, zmieniło się w muzyce, zmieniło się w jakości muzyki podczas obrzędów kultycznych, podczas obrzędów liturgicznych. Na razie o tym nie mówmy, nie wiem, czy jest znaczy, w tym momencie taka potrzeba.
Może byłoby dobrze zwrócić uwagę na to, może po przerwie muzycznej, wrócilibyśmy do takiego tematu, bośmy go troszkę zaczęli w trakcie tutaj, kiedy Państwo nas nie słyszeli, może to lepiej, żeście Państwo nas nie słyszeli. Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tym, że zmieniło się także w pewne pojmowanie muzyki, czy estetyki muzycznej, czy sensu muzyki, na przykład także w liturgii, prawda? Także i w naszym przeżywaniu chrześcijaństwa. Czy w formacji chrześcijańskiej, powiedzmy sobie tak, no, że może by ten temat spróbować nawet podjąć, mimo że jest to temat taki trochę mało filozoficzny, ale pokazujący troszkę nam, być może pozwalający nam troszkę także też i zrozumieć, co, w jaki sposób miałaby się kształtować nasza obecność na liturgii, muzyczna obecność na liturgii.
To posłuchajmy może muzyki. Jesteśmy, ciągle będziemy w tej chwili jeszcze w kręgu takiej dawnej muzyki i muzyki tradycyjnej. I chciałbym, żebyśmy posłuchali sobie teraz fragmentu Mszy Świętej właśnie. Będzie to śpiew Kyrie. I będzie to polifonia, czyli muzyka wielogłosowa zachowana na Korsyce, wyspa. To jest ważne to, co powiedziałem, że to jest na wyspie, dlatego że na wyspach zachowują się ściśle dawne tradycje,
nie ma takiego przenikania.
To są tradycje, które funkcjonowały w XIII, XIV, XV wieku, to jest ciągle żywe, ten sposób śpiewania i ciągle nie jest to śpiew filharmoniczny. To są prości ludzie. Miałem okazję być na innej wyspie, bardzo blisko Korsyki. Miałem okazję być na Sardynii. Ludzie, którzy na co dzień są robotnikami, pasterzami, rybakami, śpiewają właśnie w ten sposób. Posłuchajmy, jak śpiewają.
Białym.
Powróciliśmy do Państwa po tej krótkiej przerwie muzycznej. Przypominamy, że mogą Państwo z nami się kontaktować. Numer telefonu do studia 25 644 65 55, numer komunikatora gadu gadu 30 86 701 i numer skrzynki SMS-owej 509 056 590.
No właśnie, księże Piotrze, jak to będzie z tą muzyką formacyjną?
Kilka razy już padło tutaj takie stwierdzenie, że Grecy bardzo stawiali na muzykę, że wpletli ją w cały proces wychowawczy. My jesteśmy, właściwie myślę, że jest to jedna z podstawowych wiadomości, kiedy uczymy się historii starożytności.
Tak.
To właściwie nie trzeba studiować muzyki, nie trzeba studiać filozofii.
Tak, w kwadriwium była muzyka.
Kolejny ten etap, właśnie średniowiecze. Kwadriwium jako jedna z podstawowych nauk, która miała przygotować, no nie wiem, czy tak mogę określić, to mnie poprawiajcie, osobowość człowieka.
Tak jest,
nie, prawda?
Tak jest. Trivium było przygotowaniem człowieka do tego, żeby mógł dobrze, elegancko się wysławiać, a także żeby miał rzetelne przygotowanie
instrumentarium
do tego, żeby mówić o czymkolwiek. A potem były nauki, które miały pozwolić mu orientować się w świecie, prawda?
Astronomia, geometria
matematyka, prawda? I muzyka, właśnie.
Zawsze i w starożytności, i w średniowieczu było to powiązanie muzyki z rozumieniem świata. Muzyka była przedstawiana na zasadzie stosunków liczbowych. Każdy dźwięk był określany. Tak, to Pitagoras określał dźwięki na zasadzie stosunku matematycznie. To było też przeniesione na wszechświat cały, na poznawanie kosmosu, właśnie muzyka sfer. Ja niedawno miałem okazję zapoznać się z taką wypowiedzią siostry Zołotariew, to jest zakonnica prawosławna, która wypowiedziała, według mnie, dla mnie to było objawienie po prostu. Mówiła o tym, że czasy średniowieczne to są czasy, kiedy człowiek szczególnie chce się zbliżyć do Pana Boga. Niesamowity chyba rozwój teologii, po prostu myślenie, to cały proces chrześcijaństwa, który spowodował tygiel różnego rodzaju poglądów, koncepcji, jak tego Pana Boga chwycić, jak go ugryźć, jak go złapać, powiedzmy. Toczyła się niezwykła dyskusja i to jakoś przenikało całe życie. I dla niej muzyka, która powstawała w tamtym czasie, a więc chorał gregoriański, muzyka jednogłosowa, była środkiem zbliżenia się do Pana Boga, była środkiem ascezy, była środkiem przemiany, była środkiem formacyjnym. Notabene gdzieś też takie przeczytałem bardzo fajne określenie. Wszyscy wiemy, przemiana, nawrócenie, prawda? To jest to greckie słowo metanoia. Ono rzeczywiście oznacza zmianę biegu myślenia, zmianę toku myśli, a więc nie tyle chodzi o zmianę zachowania, czy postępowania, czy obyczajów, ale pewnego rodzaju myślenie, otwarcie. Znowu, czy pamiętacie taką scenę z przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy syn marnotrawny już doświadcza tego całkowitego upadku, wszystko już stracił i tam jest takie w tej przypowieści jedno słowo: zastanowił się i wrócił do ojca, zaczął inaczej myśleć,
coś zaskoczyło,
coś go otworzyło. Taki właśnie wymiar według tej siostry Zołotariew miała właśnie muzyka, szczególnie muzyka liturgiczna. Był to proces formacyjny, była to droga człowieka do Pana Boga. W pewnym momencie ten kierunek się zmienił, to znaczy wszedł element estetyczny. W pewnym momencie muzyka zaczęła opisywać Pana Boga po to, żeby go przybliżyć człowiekowi. Ja nawet dzisiaj, wypowiadając się o Bachu, to też takiego słowa użyłem, że człowiek może jakoś poznać Pana Boga poprzez muzykę. I w tym momencie pojawia się już pewien element człowieka, który jest melomanem. Siedzi, i słucha muzyki.
I ta muzyka może być o czymkolwiek, także o tak Panu jest. Bogu.
Także o Panu Bogu może być. Tak
jest.
W jakim
sensie, no powiedzmy sobie.
W historii muzyki pojawił się nawet taki moment, że właściwie muzyka przestała korzystać ze słowa. Tak zwana muzyka programowa. Sama muzyka opisywała, ale wcześniej, w okresie baroku, niesamowity świat tak zwanych afektów muzycznych. To jest ten język też muzyczny, gdzie pewne figury muzyczne, pewne zwroty harmoniczne określały jakąś konkretną rzeczywistość życia człowieka, działania Pana Boga, przemiany człowieka, tragedii człowieka, szczęścia człowieka. To było wszystko opisane figurami i sposobami wykonawczymi tych pewnych elementów muzycznych. To niezwykle było zjawisko. Być może dlatego, że my dzisiaj nie znamy tej mentalności, nie rozumiemy tego języka, ta muzyka staje się czymś dla nas takim obcym i jedynie co, na czym bazujemy, to właśnie to podobanie się muzyki. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że starszych ludzi trudno już wychować, bo jak im wmówić, że to jest ta muzyka?
Słynna fraza z Rejsu, prawda? Jakie piosenki lubimy?
Te, które już znamy. I nie potrafimy wejść, jakby rozgryźć tego języka. To jest coś rzeczywiście trudnego w życiu człowieka. A jednocześnie w związku z tym wydaje się, że w związku z tym mamy jakiś brak, jakiś wielki brak, że nie potrafimy wejść w tę muzykę. Tu dotknęliśmy też sprawy liturgii. Dopóki będziemy tylko patrzeć na muzykę od strony estetycznej, tylko i wyłącznie, a muzyka nie stanie się dla nas pewnym elementem formacyjnym, to jest tylko tak zwana oprawa. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo często oprawę muzyczną przygotował taki i taki chór. Muzyka w liturgii nie jest oprawą. Ona jest sama w sobie liturgią. Tak jest. To są teksty, które tworzyły liturgię.
I jeśli w tradycji danej parafii ludzie śpiewają nieco inaczej, jeśli w tradycji w danej parafii ludzie śpiewają wolniej, to organista, który zaczyna śpiewać nie wiadomo jak, czyni straszną krzywdę.
Ależ oczywiście,
na marginesie, proszę wybaczyć moją
uwagę
na ten temat. Czyni im krzywdę, dlatego że zaczyna właśnie estetyzować w tym momencie, nie bardzo wiedząc, jak bardzo trudną rolę ma organista, który ma wprowadzić w formację podczas liturgii. Ale tu weszliśmy już głęboko w sprawy liturgiczne, prawda? Możemy pewnie poświęcić odrębną zupełnie audycję tego, w jaki sposób. Ale to też jest właśnie formacja. No tu się
oczywiście
coś formuje w człowieku,
oczywiście,
prawda?
Że tak.
Potraktujmy przynajmniej w liturgii, bo jeśli nawet już poza tą liturgią, prawda? Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest dyskusja na temat, a po co to wrócić do chorału, czy też nie wracać do chorału, prawda? A po co to wracać do chorału, to przestarzałe. Tu nie chodzi o to, czy to ładne, bo najwyżej, jeżeli wróci, to ładne, dlatego
tak,
że ładne.
Tak.
Prawda? Chorał nie miał na celu tego, żeby wzbudzać nas to, że to jest, ale to jest ładne, to ja sobie tego chętnie posłucham po mszy świętej jeszcze.
Tak jest.
Dłużej,
tak,
prawda?
Tak.
Tylko, że to było właśnie coś, co spowodowało, że człowiek podczas tego chorału, że się tak wyrażę,
coś się w nim zaczynało dokonywać,
prawda?
To mogło być zwrócenie uwagi w danym jednym momencie. Ale to
w danym jednym słowie, jak powiedziałeś, słowo było tutaj niezwykle istotne,
ale
prawda?
Które to mógł być też również
na
proces.
na bardzo długie frazy, prawda? Żeby czasami
delektowano się
słowem, które właśnie rozkładano w śpiewie na jakiś bardzo długi...
Co ciekawe, ta siostra Zołotariew mówi, że odkąd weszła muzyka wielogłosowa i właśnie ten punkt estetyczny widzenia, skończyła się muzyka liturgiczna. Uznaje, że muzyka radykalna, że muzyka wielogłosowa nie jest muzyką liturgiczną. Jeszcze polifonia renesansu, która opiera się na monodii gregoriańskiej, w naszym wypadku, w innych wypadkach w kościoła wschodniego, na przykład na innej monodii, ale tutaj w kościół zachodni na chorale gregoriańskim, ona jest gotowa jeszcze jakby to uznać, że to jest muzyka liturgiczna. Natomiast już od okresu baroku uważa, że to jest muzyka. Rozróżnia muzykę liturgiczną i rozróżnia muzykę. Zobaczcie, jaka tu jest trudność rzeczywiście w tej chwili, podczas liturgii, kiedy występuje chór. Tu się z tym możemy spotkać w wielu aspektach jakaś dyskusja może się pojawić. No dobrze, chór w czasie liturgii śpiewa, bo wnosi pewnego rodzaju piękno. Element
właśnie.
Estetyczny.
Więc
element estetyczny. A jest taki chór, który no, nie ma takiego znakomitego jakiegoś dyrygenta, nie ma ludzi do śpiewania i śpiewa gorzej i nieraz byśmy chcieli, żeby on szczęśliwie dobrnął do końca i skończył swój popis właśnie.
A może nie bierzemy pod uwagę zupełnie
co się dzieje w tych ludziach też.
Właśnie, może nie bierzemy tego pod uwagę, że to parafia śpiewa.
Że to właśnie. Pięknie kardynał Ratzinger mówi w takiej książce Nowa pieśń dla Pana właśnie o udziale chóru. Chór, który jest reprezentantem wspólnoty parafialnej, która nie jest w stanie wszystkiego wykonać.
Ja niestety muszę panować troszkę nad czasem. I teraz, proszę Państwa, kolejna przerwa muzyczna, podobno jakiś dłuższy utwór.
Ale przepiękny. Chciałbym zaproponować przepiękny utwór. To jest takie zawołanie Benedicamus Domine, które śpiewało się zwykle na zakończenie liturgii. I proszę zobaczyć, jakie tam jest dziękczynienie za to spotkanie z Bogiem w liturgii. Posłuchajcie.
Że to jest Benedicamus, żebyśmy nie mówili, że to jest ładna piosenka. Tak. Tylko, że to jest Benedicamus.
A później Deo Gratias. A później
to jest właśnie dziękczynienie. I człowiek trwając w tym, bo nawet niekoniecznie śpiewając, ale tak, trwając w tym, nabiera postawy dziękczynnej. W ten właśnie sposób formuje się, czyli pytanie nasze o to, jaki sposób formuje muzyka. Ja przyznam szczerze, że przy słuchaniu tego Kyrie, to Kyrie to jest Panie zmiłuj się nad nami, prawda? No to powstaje pewna, no właśnie, ma powstać pewna relacja, która w człowieku, jaki sens ma nasze Kyrie podczas mszy świętej. Nie tym, że mamy Pana Boga przeprosić, my Go stale przepraszamy, ale żebyśmy uznali naszą pokorną postawę przed Panem Bogiem i żebyśmy uznali, że bez Niego no nic nie możemy, prawda? Że jesteśmy grzesznikami.
On nam jest potrzebny,
abyśmy my żyli. Tak jest, na
ja
tej zasadzie.
Ja pewne inne wrażenie miałem w czasie tego śpiewu właśnie tego Kyrie, ale o tym porozmawiamy.
Radzę spokojnie usiąść i posłuchać tego pięknego śpiewu.
czarno na białym.
Proszę Państwa, mówiliśmy bardzo dużo o kwestii wychowania poprzez m.in. muzykę. To może być także przez inne sztuki, ale to już zostawmy na razie na boku. Dostaliśmy takiego SMS-a od naszej słuchaczki, słuchacza. Ciężko mi powiedzieć, bo płci tu nie ma. Brzmi ten SMS tak. A ile my mamy muzyki, nie wychowania muzycznego w szkole? Nie ma w każdej klasie. Nauczyciele nie zawsze są fachowcami, bo jaki muzyk zatrudni się na 6 godzin w małej szkole? W związku z tym jest pewna propozycja. Tu ksiądz Piotr ma taką propozycję i może byśmy trochę o tej propozycji powiedzieli.
Oczywiście to będzie też taka punktowa tylko propozycja, ale to jest
propozycja
coś...
może trochę za dużo powiedziane, no,
tak, ale
coś zawsze jest.
Są ludzie, którzy nie rezygnują mimo wszystko. Mhm. Mówię to wszystkim tym, którzy...
Ja myślę, że jest bardzo wielu ludzi, którzy kończą uczelnie wyższe, właśnie kierunek wychowania muzycznego i nie bardzo znajdują później zatrudnienie w szkołach i oni później tułają się, nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Aczkolwiek wielu z nich podejmuje się takiego dzieła, by właśnie zakładać jakieś zespoły instrumentalne, wokalne itd., itd. I ja chciałbym powiedzieć o takiej organizacji, która funkcjonuje na całym świecie, również w Polsce, której zadaniem jest właśnie wychowywanie przez muzykę i wychowywanie przez liturgię, a więc te aspekty, o których żeśmy tutaj powiedzieli. Jest to Federacja Pueri Cantores, czyli Federacja Śpiewających Dzieci. Federacja, która powstała we Francji po I wojnie światowej. Ksiądz Ferdynand Maillet, widząc okrucieństwa wojny, widząc poranienie psychiczne ludzi, dzieci, młodzieży, uznał, że właśnie muzyka może łagodzić te rany. Może również przezwyciężać jakieś podziały międzynarodowe. To, o czym powiedzieliśmy, jest jakimś uniwersalnym językiem. Dziecko, młodzież uczy się jakiegoś języka i otwiera się na dobra jakieś, otwiera się na drugiego człowieka. Taka idea przeświecała księdzu Ferdynandowi Maillet. Przepraszam. Niestety jego działalność została przerwana przez II wojnę światową, ale po II wojnie światowej natychmiast wrócił do tej idei, bo ta wojna jakby pokazała znowu potrzebę takiej organizacji. Jego celem było to, by dzieci poznawały swoją kulturę muzyczną, wymieniały się tą swoją wiedzą, swoją kulturą muzyczną z innymi dziećmi z innych krajów. W 1944 roku w Watykanie została zatwierdzona Światowa Federacja Pueri Cantores, której celem było gromadzenie dzieci, by uczyły się śpiewać, by tworzyły chóry, by tworzyły zespoły wokalne, które będą śpiewać w czasie liturgii. Do dnia dzisiejszego w całym świecie jest ponad 700 chórów. To jest ponad 400 tysięcy śpiewających dzieci w 35 krajach świata. Od 1991 roku ta federacja działa również w Polsce. W Polsce są 42 chóry. W Niemczech prawie 400. To warto zwrócić uwagę.
To jest
właśnie pewnego rodzaju kultura muzyczna. Tak. Chciałem zwrócić uwagę, powiedzieć kultura muzyczna narodu. Ale to byłoby takie wartościujące. Mi się wydaje, że pewne okoliczności zewnętrzne spowodują, że my jakoś zapominamy o tym, że, bo ja uważam, że naród polski jest muzykalny, jest, ma wiele możliwości ku temu, by wspaniale uprawiać muzykę, tylko trzeba stworzyć pewnego rodzaju warunki. Jeśli tych warunków nie będzie, to co powiedziałem na początku, człowiek nie będzie miał do czego wrócić, do czegoś wartościowego, tylko zostanie na etapie muzyki rozrywkowej. Wracając do tej federacji, w Polsce są 42 chóry i takim naczelnym zadaniem tej federacji jest to, co już mówiłem, wychowanie. To wychowanie znowu jest takie niewidoczne. To, co też próbowałem powiedzieć na początku audycji. Bo to jest po prostu praca codzienna, systematyczna praca, gdzie dziecko uczy się odpowiedzialności za drugiego człowieka. W tym względzie, że my razem śpiewamy. Jeżeli ja coś zawalę, to zawala się pewne wspólne dzieło, pewna konstrukcja, którą razem tworzymy. Dziecko uczy się słuchać muzycznie, ale przez to uczy się dostrzegać w ogóle drugiego człowieka, pewnego posłuszeństwa się uczy. uczy się odpowiedzialności, bo nie może być tak, że ja sobie albo przyjdę na próbę, albo nie przyjdę, no bo to się znowu wszystko rozlezie, to nie, po prostu nie ma sensu. Przy różnego rodzaju wyjazdach, wycieczkach, znowu dziecko uczy się jakiejś odpowiedzialności za grupę i pewnego rodzaju wyzbycia się siebie. Nie wiem, czy żeście... Jacek jest tutaj, bardzo często organizuje jakieś wyjazdy, wycieczki. Bardzo ciężko, trudno jest zwiedzać w grupie, bo trzeba się podporządkować pewnego rodzaju zasadom. To jest, musimy uznać, ktoś nas prowadzi. Jest przewodnik, idziemy za nim, chociaż ja bym chciał akurat w tej chwili na lody sobie pójść tutaj, bo taką mam zachciankę. Mamy pójść tam. Więc...
Którzy nawet mają przeżycia graniczne, kiedy przewodnik powie, że jednak idziemy w tą stronę. W swoim języku oczywiście to powie.
W każdym razie właśnie przy tego typu wyjazdach znowu uczą się dzieci współdziałania właściwego. W takim jednym z podstawowych sposobów działania federacji są kongresy, które są organizowane co 2-3 lata. I ja chciałbym wykorzystać to, że zaczęliśmy mówić o tej muzyce i zaczepiliście właśnie o tę sprawę, że będzie taki kongres w naszej diecezji w dniach od 30 czerwca do 4 lipca.
Kongres, już zaraz.
Czyli już zaraz, już za 3 tygodnie. Rozpoczyna się najpierw w Białej Podlaskiej i 2 dni w Białej Podlaskiej, a później 2 dni w Siedlcach. Katolickie Radio Podlasie jest patronem medialnym tego wydarzenia, także na stronach internetowych wiem, że już jest jakaś informacja, trzeba poszukać tam, gdzie jest taka zakładka o patronacie radia i tam już są pewne informacje, a na pewno odniesienie, link do strony internetowej, tam można sobie zobaczyć, przeczytać program tego kongresu.
Co będziecie
tego
robić
kongresu.
W czasie tego?
Będziemy. Zbieramy się po to, by robić to, co robimy cały czas, tylko że będziemy robić razem. Kilkanaście chórów przygotowuje potężny repertuar muzyczny, który będzie prezentowany podczas koncertów i liturgii. W takiej kolejności powiedziałem, bo chcę uniknąć czegoś takiego, że będziemy prezentować coś podczas mszy świętej. To trzeba po prostu jasno powiedzieć. Chcemy się modlić podczas mszy świętej. Jest to, myślę, też jakiś element naszego wychowania i ciągłego jakiegoś podkreślania, że jesteśmy tutaj na służbie liturgii. Chyba czas nam się powolutku kończy.
Niestety, ale powoli się nam czas kończy, proszę Państwa. Ja właśnie akurat wszedłem na stronę i otóż na stronie rzeczywiście jest już 30 czerwca, 4 lipca, Biała Podlaska, 6 Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueris Cantores. Jest odnośnik do strony federacji, na której mamy interview Beata Altaredei, Summam Christum.
Ja tylko
i tak
jeszcze
dalej.
Dodam taką jedną rzecz.
Można wszystko znaleźć łącznie z programem, z innymi rzeczami, które mogą być Państwu
ja
przydatne.
Ja tylko dodam, że ksiądz Piotr jest prezydentem Pueri Cantores polskiego, nie tylko siedleckiego, nie tyle nawet siedleckiego, tak, ale... co polskiego Pueri Cantores. Znaczy tej Federacji Polskiej Pueri Cantores. Także gościmy pana prezydenta tutaj.
Bardzo mi jest miło. I w takim razie, ponieważ chyba już będziemy kończyć, tak, to warto by jakimś akcentem muzycznym zakończyć, to chciałbym, żebyśmy posłuchali śpiewu właśnie chórów Federacji Pueri Cantores.
Zanim ksiądz Piotr nam opowie o tym utworze, który za chwilę usłyszymy, my, proszę Państwa, już chcemy się z Państwem pożegnać i to pożegnać na trochę dłuższy okres czasu, bo na całe wakacje. Mamy nadzieję, że... kiedy wrócimy, jeśli wrócimy po wakacjach, Państwo będą nam towarzyszyć, a ta audycja, wiemy z tego, ma niektórych swoich stałych słuchaczy. Dziękuję Pani Reginie z Białej Podlaskiej. Niestety nie zdecydowałem SMS-a, który przyszedł. Pani Regina bardzo się zachwyciła tym, że wraca śpiew gregoriański. A teraz już żegnają się z Państwem ksiądz Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
Ksiądz Piotr Paćkowski i tylko jeszcze powiem o tym utworze. Jest to hymn Kongresu Międzynarodowego, który odbył się w Polsce, w Krakowie. Misericordias Domini in Eternum Cantabum. Miłosierdzie Boże, wyśpiewywać będę na wieki. Nie jest to nagranie studyjne, jest to nagranie po prostu z mszy świętej, gdzie prawie 5000 dzieci z Towarzyszeniem Orkiestry w sanktuarium w Łagiewnikach śpiewa, wyśpiewuje Miłosierdzie Boże.
I puści ten utwór nam pan Tomasz, któremu dziękujemy za realizację audycji.
czarno na białym.